Drodzy bracia i siostry, cieszę się, że mogę się zwrócić do Was, chociaż w tak niedoskonały sposób, aby podzielić się z Wami Słowem Bożym. Ostatnio rozważaliśmy, jak niezwykła zgodność była między apostołami, którzy przed Pawłem byli wysłannikami Chrystusa i osobiście Go znali i z Nim chodzili, a właśnie Saulem w Tarsu, nawróconym już jako apostoł Paweł. Dzisiaj chcielibyśmy pociągnąć temat dalej, zastanowić się, czy wystarczy zgoda między chrześcijanami w sprawach Ewangelii, w sprawach nauki biblijnej. Czy to gwarantuje, że chrześcijanin zawsze się właściwie zachowuje? Czy sama znajomość Słowa Bożego w Jego czystej postaci już zapewnia nas, że wszystko będzie dobrze? Rozważmy List do Galacjan, 2 rozdział od 11 do 14 wersetu na razie. A gdy Kefas przyszedł do Antiochii, w twarz mu się przeciwstawiłem, bo też był winny. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, zaczął od nich stronić i odcinać się z obawy przed tymi z obrzezania. W tym obłudnym postępowaniu dołączyli do niego i inni Żydzi. Barnaba również dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy zauważyłem, że nie idą prawidłowo, zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz po pogańsku, a nie po żydowsku, ja chcę zmusić pogan do życia po żydowsku. W naszym rozważaniu listu do Galacjan przekonaliśmy się, że apostoł Paweł i apostoł Piotr, czyli Kefas, byli całkowicie zgodni, jeśli chodzi o Ewangelię, którą wyznawali. Tutaj nie było między nimi różnicy. Obydwaj wierzyli, że nawracającym się ludziom z pogan nie należy narzucać ani obrzezania, ani całości prawa mojżeszowego w liczbie 614 przykazań. Apostołowie byli więc zgodni, ale okazuje się, że to wcale nie gwarantowało właściwego postępowania. Otóż okazuje się, że Kefas, czyli Piotr, w Antiochii Syryjskiej, w kościele złożonym w znakomitej większości z pogan nawróconych na wiarę w Chrystusa, na drogę pańską, niestety nie zachował się jak należy. Apostoł mówi: w twarz mu się przeciwstawiłem. Bardzo dobrze to świadczy apostole Pawle, że nie obmawiał Kefasa, czyli Piotra, za oczami, a tutaj się uśmiechał, że wszystko jest w porządku. Bardzo dobrze, że bezpośrednio odniósł się do jego postawy. Księga Przysłów, czy też Przypowieści Salomona, 25 rozdział, 9 i 10 werset, zaleca nam takie właśnie postępowanie, bardziej bezpośrednie, bardziej szczere. Czytamy: załatw swą sprawę z bliźnim, lecz nie wyjawiaj cudzej rady, aby nie zwymyślał cię słuchający i nie przygnęła do ciebie niesława. A zatem lepiej z bliźnim bezpośrednio załatwić sprawę, jeśli coś mamy, jakiś problem. I tak też w życiu kościelnym, jeśli coś nas martwi w postawie naszego brata czy siostry, jeśli coś nas zraniło w jego zachowaniu, w jego słowach, czy w podejściu do sprawy, to powinniśmy nawet bezpośrednio się do tego taktownie i w duchu miłości odnieść. Czytamy tu, że Kefas, apostoł Piotr, był winny. Na czym jego wina polegała? Otóż werset 12 mówi, że przyszli niektórzy od Jakuba. To znaczy, przyszli ludzie, jak jeden z przekładów mówi, z otoczenia Jakuba. Otóż Jakub najwyraźniej miał ważną rolę w pierwotnym kościele w Jerozolimie, w kościele matce. I tam jego głos był bardzo ważny, liczono się z nim. Był też otaczany często przez nawróconych z faryzeizmu czy z innych kierunków judaistycznych, którzy uwierzyli owszem w Pana Jezusa, ale jeszcze bardzo mocno tkwili w prawie mojżeszowym na tyle, że nawet byli zwolennikami narzucania prawa mojżeszowego nawracającym się z pogan. I o co chodzi? Że przed przyjściem ludzi z otoczenia Jakuba apostoł Piotr spożył posiłek z poganami, nie wdając się w ocenę prawdopodobnie, co to za pokarmy, nie dociekając, czy to jest coś według prawa mojżeszowego, czy według zwyczajów żydowskich niewłaściwego do spożycia dla Żyda. Po prostu uczestniczył z nimi w posiłku, w taki swobodny, naturalny sposób. Ale kiedy przyszli ludzie, którzy twierdzili, że wywodzą się od Jakuba, przyszli z Jerozolimy, wywodzą się z kościoła matki, wówczas apostoł Piotr zaczął stronić od chrześcijan pochodzenia pogańskiego i udawał, jakby ich nie znał, to znaczy odcinał się od nich z obawy przed obrzezanymi, czyli Żydami wierzącymi w Pana Jezusa. Więc widzimy, że taka postawa była dość przykra dla nich. Wyobraźmy sobie, że mamy kogoś, kogo uważamy za swojego dobrego znajomego, spotykamy go na mieście, czy kto z nas mieszka na wsi, to na wsi, i on jest w jakimś innym towarzystwie i udaje, że nas nie zna. My mówimy cześć, czy dzień dobry, czy witaj, a on sprawia wrażenie, jakbyśmy byli mu zupełnie obcy. Jest to kolejny przykład, że strach przed człowiekiem niestety paraliżuje i może wywoływać złe skutki. Księga Przypowieści, 29 rozdział, werset 25 powiada: strach przed człowiekiem stanowi sidło, lecz kto ufa Jahwe, jest bezpieczny. Zatem może taki strach, taka obawa przed tym, co pomyślą inni, paraliżować, może krępować ruchy, może powodować, że nie zachowamy się tak, jak należy. I to jest właśnie bolesne, i to jest przykre. To może być ciosem dla naszych braci i sióstr. W każdym razie Piotr nie był jedynym tutaj winowajcą, ponieważ w tym obłudnym postępowaniu przyłączyli się do niego także inni Żydzi, którzy byli wraz z nim w Antiochii Syryjskiej. Ci inni także się odsunęli od braci wywodzących się z narodów nieżydowskich. I nawet Barnaba, mąż dobry i pełen wiary, jak mówi Słowo Boże, dał się wciągnąć w tego rodzaju obłudę. Widzimy, że jak silne były wpływy judaizmu na pierwszych chrześcijan i jak mogło to zagrozić jedności pierwotnego kościoła. Było to bardzo niebezpieczne. I apostoł Paweł uważał, że jest tu zagrożona sama Ewangelia, sama dobra nowina o Chrystusie. Zaraz to rozwinie w dalszym fragmencie, który przeczytamy, ale stwierdza, że nieśli prawidłowo drogą Ewangelii. Nie stosowali się do prawdy Ewangelii. Zachowywali się tak, jakby nadal poganie byli osobnikami czy ludźmi drugiej kategorii w stosunku do wierzących z Żydów. Jakby należało ich traktować nadal na dystans, jak to było praktyką ówczesnego judaizmu. I apostoł Paweł użył do Kefasa publicznie pewnych ważnych słów. Jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz po pogańsku, a nie po żydowsku, czyli to, co wcześniej robił, że spożywał z nimi wspólnie posiłek. Mówi dalej, ja chcę zmusić pogan do życia po żydowsku, czyli w jaki sposób może ich nakłonić do stosowania się do zasad judaizmu, skoro najpierw postępowałeś w sposób odpowiadający życiu pogan, oczywiście nienagannemu, ale jednak nie żydowskiemu. I teraz apostoł Paweł przechodzi do wyjaśnienia sprawy bliżej i nie wiemy, czy on taką mowę wygłosił wobec Piotra i pozostałych, czy też to jest jego komentarz. Jakby nie było, apostoł teraz powie bardzo ważne rzeczy. Przeczytajmy fragment od 15 do 21 wersetu. Poszukajmy 15 do 21 wersetu listu do Galacjan 2 rozdziału. My jesteśmy Żydami z natury, a nie grzesznikami z pogan, przekonani jednak, że człowiek jest usprawiedliwiany nie z uczynków prawa, ale tylko przez wiarę Jezusa Chrystusa. I my w Chrystusa Jezusa uwierzyliśmy, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, gdyż z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Jeśli zaś szukając dostąpienia, usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest na usługach grzechu? W żadnym razie. Bo jeśli znów odbudowuję to, co zburzyłem, stwierdzam o sobie, że jestem przestępcą. Ja bowiem przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. wraz z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję zaś już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz zaś żyjąc w ciele, żyję w wierze w Syna Bożego, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Nie lekceważę, lub jak mówi przypis, nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli sprawiedliwość jest przez prawo, to Chrystus umarł na darmo. Apostoł Paweł wyjaśnia tutaj, że Żydzi z natury w jakiś sposób byli uświęceni przez prawo, które w ramach przymierza mojżeszowego otrzymali. Byli ludźmi oddzielonymi od wielu grzesznych praktyk. Mówi, my jesteśmy Żydami z natury, a nie grzesznikami z pogan. Niemniej jednak mówi, że człowiek jest usprawiedliwiany nie z uczynków prawa, a tylko przez wiarę Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwić nie znaczy wytłumaczyć, jak czytamy w przekładzie, z którego cytuję w Biblii, z Biblii dosłownej, z przekładu dosłownego Piotra Zaręby z Poznania. I czytamy tutaj, że usprawiedliwić to uczynić sprawiedliwym lub ogłosić sprawiedliwym. Paweł używa słowa sprawiedliwość w odniesieniu do po pierwsze zbawienia, po drugie statusu sprawiedliwości możliwego dzięki dziełu odkupienia i wierze w Chrystusa, list do Rzymian 1-5 rozdziału i po trzecie świętości będącej skutkiem życia w Chrystusie. Tak definiują tu komentatorzy w tym wydaniu Biblii studyjnej. Niemniej jednak musimy spojrzeć na pierwszy list świętego Jana, 3 rozdział, werset 7, żeby zastanowić się, czy sprawiedliwość, którą Bóg daje człowiekowi wierzącemu, faktycznie staje się jego udziałem. Czy taki człowiek się staje rzeczywiście sprawiedliwy? Pierwszy list świętego Jana, 3 rozdział, werset 7 powiada: Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. Dalej czytamy w wersecie 10. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie kocha swojego brata. A zatem widzimy, że człowiek, który jest prawdziwie odrodzony duchowo, żyje sprawiedliwie. Dostąpił łaski i od tej pory jest pojednany z Bogiem. I tutaj zastanawiające jest, jak to rozumieć, że człowiek jest usprawiedliwiany nie z uczynków prawa, a tylko przez wiarę Jezusa Chrystusa. Otóż na pewno prawo jest bardzo pomocne. Prawo Boże zawarte w Pięcioksięgu Mojżeszowym. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 7 rozdziale, wersecie 7 powiada: Cóż więc powiemy, że prawo to grzech? W żadnym razie. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie prawo. Bo też o pożądaniu nie wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło: Nie będziesz pożądał. I w wersecie 12 powiada: Tak więc prawo jest święte, i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Tak więc prawo mojżeszowe było bardzo pomocne. Wyjawiało, co jest dobre, a co złe. Stanowiło doskonały standard Boży. I dalej poucza nas o wielu ważnych sprawach. Dalej na jego podstawie możemy dostrzec, co jest dobre, a co złe. Niemniej jednak prawo nie miało daru takiego, żeby człowieka obdarzyć życiem wiecznym, pojednaniem z Bogiem. A to dlaczego? Otóż list do Rzymian, 3 rozdział, werset 20 powiada: Stąd z uczynków prawa nie zostanie usprawiedliwione przed nim żadne ciało. Przez prawo bowiem mamy poznanie grzechu. Prawo objawiało człowiekowi jego grzech i człowiek zaczynał rozumieć, że nie jest w stanie w pełni sprostać wymaganiom Bożym. Dlatego Żydzi oczekiwali Mesjasza, który nie tyle zniweczył Boże standardy widoczne w prawie Bożym, nie tyle je obalił, jak niektórzy myślą niesłusznie, ale stał się dopełnieniem tego prawa. W liście do Rzymian czytamy: Kresem bowiem prawa jest Chrystus dla sprawiedliwości każdego, kto wierzy. Przy czym kres z greckiego telos znaczy wypełnienie, ale także na przykład rezultat, cel. Więc prawo miało za zadanie doprowadzić do Mesjasza. I przez wiarę w Niego, w Jego zbawczą, cudowną ofiarę, moglibyśmy właśnie uzyskać sprawiedliwość przed Bogiem na zasadzie wiary. Będziemy jeszcze o tym więcej mówić. I apostoł Paweł wyjaśnia, że i my w Chrystusa Jezusa uwierzyliśmy, czyli my, Żydzi, mówi tu w imieniu Żydów, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Znowu powiela tutaj pewną myśl i zastanawia to wyrażenie wiara Chrystusa. Wiele przekładów nie postępuje tak jak przekład dosłowny, lecz dodaje z wiary w Chrystusa, dodaje spójnik w. Niemniej jednak wiara Chrystusa może oznaczać wiarę odnoszącą się do Jezusa Chrystusa, to jest na przykład związaną z Jego osobą, połączoną z Nim, umiejscowioną w Nim, bo wierzący człowiek pokłada wiarę w Chrystusie. Niektórzy też to rozumieją, że chodzi o wiarę zapoczątkowaną, określoną przez Pana Jezusa. W każdym razie sam Chrystus swoim całym życiem dokonał aktu posłuszeństwa w przeciwieństwie do nieposłuszeństwa pierwszego człowieka Adama i był posłuszny Bogu Ojcu aż do śmierci na Golgocie, na wzgórzu czaszki. Więc widzimy, że Chrystus jest obiektem naszej wiary. Nie z prawa wynika ta łaska, która została objawiona w Chrystusie, ponieważ żadna istota żywa nie będzie usprawiedliwiona, uznana za sprawiedliwą, pojednana z Bogiem przez prawo. Ono miało po prostu inną funkcję, ono jest wspaniałe, ono jest cenne, ono nadal jest potrzebne jako nasza lektura dla pouczenia, dla zbudowania, ale nie ma tej funkcji zbawczej. O tym musimy pamiętać. I apostoł Paweł stawia tutaj pewne twierdzenie dość poważne. Mówiąc o tym zaufaniu, o wierności, o położeniu wiary w Chrystusa i w Chrystusie, mówi też, że jeśli szukając dostąpienia usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest na usługach grzechu? Przenigdy. Czy nie daj Boże? O co chodzi? O to chodzi, że gdyby usprawiedliwienie, o którym Paweł mówi, przez wiarę w Chrystusa, zostawiałoby człowieka w stanie grzechu, w stanie upadku, bez żadnej duchowej odnowy, bez żadnej poprawy, to wtedy również ktoś by bluźnierczo mógł wnioskować, że Chrystus jest także na usługach grzechu. To jest prawdopodobnie też nawiązanie do twierdzenia niektórych, które już w liście do Rzymian się pojawia, w 6 rozdziale, w wersecie 1. Cóż więc powiemy, mamy pozostawać w grzechu, aby obfitowała łaska? Nie, Chrystus nie po to dokonał odkupienia na krzyżu Golgoty, żebyśmy pozostali w grzechu. I On, jako Mesjasz, jako Zbawiciel, ratując nas z naszego upadłego stanu, nie służy grzechowi, służy świętości Bożej, Bożej sprawiedliwości, a nade wszystko Bożej miłości. I dalej Paweł wnioskuje, że jeśli znów odbudowuję to, co zburzyłem, stwierdzam o sobie, że jestem przestępcą. Werset 18. Więc jeśli apostoł Paweł ponownie wznosiłby taki mur, jaki kiedyś wzniósł, taki fundament, a jego fundamentem jako przedstawiciela judaizmu rabinicznego, faryzeizmu, było przekonanie, że przez doskonałe przestrzeganie prawa może on siebie zbawić, to jeśli na nowo taki fundament by stawiał, taki gmach fałszywej wiary, dowodziłby, że jest przestępcą. On ten fundament zburzył, kiedy uwierzył w Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus na drodze do Damaszku mu się objawił i potem Bóg Ojciec przez Pana Jezusa i Ducha Świętego utwierdził w nim prawdziwą naukę dobrej nowiny Ewangelii. Kiedy on to wszystko poukładał sobie przy pomocy Słowa Bożego i Ducha Świętego, już niemożliwy byłby powrót do poprzedniej nauki. Teoretycznie mógłby powrócić, ale byłby to absurd i on nie zamierzał już tego robić. Bo wyjaśnia dalej. Ja bowiem przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. Tu musimy powiedzieć, że jest to niezwykle trudne zdanie. Ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. Jak to rozumieć? Otóż prawo mówiło, że ten, kto będzie doskonale je spełniał, będzie dzięki temu żył. Ale nikt tego nie mógł spełnić. trzeci rozdział listu do Galacjan tłumaczy, że przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało napisane w zwoju prawa, by to czynić. Jest to cytat ze Starego Przymierza, z Księgi Powtórzonego Prawa, 27 rozdział, werset 26 z 5 Mojżeszowej. I Paweł opatruje go takim komentarzem, bo wszyscy, którzy są z uczynków prawa, są pod przekleństwem. I wiemy, że najgorszym przekleństwem w ramach prawa była śmierć. I Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, jak Paweł tłumaczy w wersecie 13, przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem. Bo jest napisane, przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie. Oczywiście jako martwego. Czego się z tego uczymy? Na mocy prawa Bożego, objawionego przez Mojżesza, Chrystus umarł za nasze grzechy, wziął na siebie nasze grzechy, bo umarł jak przestępca według tego prawa i my przez nawrócenie, pokutę i chrzest jednoczymy się z umarłym na krzyżu Chrystusem i ożywamy także dla Boga, abyśmy pełnili już wolę Bożą. I umieramy dla prawa, nie w tym sensie, że prawo Boże jest złe, ale w tym sensie, że już w zasadzie nie prawo będzie nas potępiało i nie prawo nas będzie prowadziło do zbawienia, ale łaska Boża objawiona w Chrystusie. I właśnie list do Rzymian, 6 rozdział, pewne rzeczy tłumaczy, ponieważ tam czytamy coś takiego w wersecie 2. Jakże my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, a zatem przez chrzest zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak byśmy i my prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, z pewnością będziemy co do zmartwychwstania. Wiedząc też, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone, abyśmy już dłużej nie służyli grzechowi. Tak więc tu jest szerzej to wyjaśnione. Jeszcze dalej możemy przeczytać w ramach osobistego czytania i rozważania Słowa Bożego ten 6 rozdział listu do Rzymian. W każdym razie taka duchowa śmierć zachodzi w nas, kiedy utożsamiamy się z Chrystusem, nawracamy się, pokutujemy z naszych grzechów, przyjmujemy chrzest wiary i wtedy umieramy i zmartwychwstajemy duchowo. I już wtedy, jakbyśmy nie my żyli, wraz z Chrystusem jesteśmy ukrzyżowani. Jeśli tylko naprawdę dogłębnie się nawróciliśmy, jeśli tylko naprawdę z wiarą to przyjęliśmy, już odtąd żyje w nas Chrystus. Przez Ducha Bożego nas prowadzi. I żyjemy, żyjąc w tym ciele ludzkim, już w wierze w Syna Bożego. I każdy z nas może za apostołem Pawłem, jeśli rzeczywiście tego doświadczył, powtórzyć, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Apostoł Paweł w wielu listach używa liczby mnogiej, mówi o tym, co jest udziałem chrześcijan w ogólności, ale tu mówi o sobie. Mówi o sobie, że ma taką osobistą wiarę w Syna Bożego i że doświadczył osobiście Jego miłości i tego, że Chrystus za niego umarł, że wydał samego siebie za niego. I mówi dalej, nie lekceważę łaski Bożej, albo nie odrzucam łaski Bożej, jak wskazuje przypis w tym wydaniu Biblii, bo jeśli sprawiedliwość jest przez prawo, to Chrystus umarł na darmo. Tak więc on nie był w stanie odrzucić łaski i wrócić do prawa mojżeszowego jako źródła sprawiedliwości człowieka przed Bogiem, ponieważ ta sprawiedliwość przez prawo nie mogła tak naprawdę wydźwignąć człowieka do pełnej relacji, pełnego zjednoczenia z Bogiem. Dlaczego? Bo prawo objawiało także grzeszność człowieka. Najbardziej na tle kontrastu z nim ukazywała się ludzka słabość. I właśnie ukazywała się potrzeba przyjścia Mesjasza, potrzeba jego odkupieńczej śmierci. I gdyby rzeczywiście człowiek przez takie układne życie zgodne z prawem mógł zdobyć zbawienie, to Chrystus w ogóle nie musiałby na ten świat przychodzić. Daremne byłoby jego przyjście. Zbyteczne by było i zbędne. Jednak Księga Izajasza wskazuje, na wręcz pilną potrzebę interwencji Bożej w postaci Zbawiciela. Czytamy na przykład w wersecie 6 53 rozdziału, a nawet weźmy i 5. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara dla naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy każdy na własną drogę, a Jahwe sprawił, że Jego spotkała kara za winę nas wszystkich. Tak więc widzimy, że każdy człowiek mógł o sobie powiedzieć w historii, że był przynajmniej taki czas w jego życiu, kiedy jak owca błądził, kiedy obierał własną drogę. Taka jest natura każdego grzesznika, czy to Żyda, czy poganina. I Bóg Ojciec, objawiony w Starym Testamencie szczególnie jako Jahwe, sprawił, że to Chrystus poniósł naszą niegodziwość na drzewo krzyża i nas odkupił. I teraz zastanówmy się dobrze, jakie są konsekwencje tego, o czym tutaj czytamy. Pierwsza ważna lekcja jest taka: nie wystarczy dobrze znać teorię. Nie wystarczy dobrze znać Słowo Boże, rozumieć poprawnie Ewangelię, choć to jest wszystko bardzo ważne, to jeszcze nie gwarantuje właściwego podejścia do sprawy, właściwego stosunku do bliźniego, właściwego oddania dla Boga. Dlaczego? Ponieważ widzimy na przykładzie apostoła Piotra oraz innych Żydów, w tym i tak niezwykle szlachetnej postaci jak Barnaba, że postąpili obłudnie. Naruszyli prawdę Ewangelii, ponieważ wystraszyli się ludzi, swoich ziomków z Izraela, którzy z Judei na ścisłość, którzy mogliby ich niekorzystnie ocenić. I ci nasi wierzący Żydzi, którzy byli już wcześniej w Antiochii ze strachu przed swoimi pobratymcami, zachowali się niewłaściwie, odsunęli się od kochanych braci nawróconych z pogan. Widzimy, że takie rzeczy mogą się zdarzyć, kiedy na przykład kogoś owładnie strach. Strach może powodować, że nie zachowamy się tak, jak powinniśmy. Inne czynniki też mogą wchodzić w grę, że nie postępujemy tak, jak powinniśmy. Na przykład może być chęć przypodobania się innym ludziom, albo chęć życia ze wszystkimi ludźmi w zgodzie, w pokoju. Słowo Boże zaleca, abyśmy, o ile to od nas zależy, ze wszystkimi ludźmi żyli w pokoju, ale jednocześnie mówi, że biada nam, jeśli wszyscy ludzie będą o nas dobrze mówić. Gdybyśmy wszystkim się mieli podobać. Ewangelia według Łukasza, 6 rozdział, powiada, werset 26, biada, gdy wszyscy ludzie będą o was mówić dobrze, tak bowiem fałszywym prorokom czynili ich ojcowie. Prawda jest, że faktycznie czasami możemy czuć pokusę, żeby się dostosować do ludzi, dopasować do ludzi, nagiąć do ludzi. Czasami i apostołowie to robili w dobrym celu i nie kosztem Ewangelii, tak jak apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian 9 rozdziale, gdzie pisze na przykład: dla słabych stałem się słaby, aby słabych pozyskać, dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby przynajmniej niektórych zbawić. 9 rozdział, werset 22. Ale ma to wszystko granice. Jeżeli jest naruszona prawda Ewangelii, czystość wiary, czystość prawdy w imię relacji z ludźmi i ta relacja pozioma jest ważniejsza niż relacja pionowa z Panem Bogiem, z Panem Jezusem, to może być problem. Albo jeśli chcemy się przypodobać jednym chrześcijanom kosztem drugich i drugich w ten sposób zranimy i jesteśmy stronniczy, to jest to niedobre. A Bóg nie ma względu na osobę. Czytamy w Dziejach Apostolskich to, co apostoł Piotr był świadom, a tutaj jakby od tego odszedł. W Dziejach Apostolskich, 10 rozdziale, apostoł Piotr powiedział coś takiego. 34 werset. Naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie jest stronniczy, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i czyni sprawiedliwość. Widzimy, że to rozumiał. A jednak nie zawsze to, co wiemy ze Słowa Bożego, gwarantuje, że odpowiednio też postępujemy. Czasami nasza ludzka słabość, jakieś przyzwyczajenie czy zły nawyk może powodować niewłaściwe postępowanie. O tym jeszcze za chwilę powiemy. Uczymy się z tego fragmentu także, że zbawienie jest z łaski przez wiarę w Chrystusa. I prawo mojżeszowe, chociaż święte, dobre, pouczające, niezwykle ważne, to jednak ono samo w sobie nie ma mocy, aby człowieka zbawić. I dlatego apostoł Paweł nie chciał odbudowywać tego, co zburzył, tego, w co kiedyś wierzył, że może przez przestrzeganie prawa mojżeszowego osiągnąć zbawienie, niezależnie, można powiedzieć, od Mesjasza. Nie chciał być przestępcą, znowu odbudowywać tego, w co kiedyś wierzył, tego gmachu fałszywej wiary, tych niewłaściwych fundamentów. W naszym życiu mogą być też takie rzeczy, które kiedyś zburzyliśmy, kiedy się nawróciliśmy. Może jakieś grzeszne nawyki, jakieś przyzwyczajenie, jakieś nałogi, jakieś formy zachowań nagannych, jakieś ukryte grzechy, które praktykowaliśmy. Teraz, kiedy jest ta epidemia, częściej bywamy w domu, może pojawić się pokusa powrotu do starych rzeczy, do rzeczy nie zawsze budujących. Możemy czuć się nieraz zmęczeni, słabi psychicznie i możemy mieć trend, żeby troszkę popróbować czegoś starego, sięgnąć do starych rzeczy, do jakichś starych nawyków czy zwyczajów. I uwierzmy, że apostoł ma tu rację, że odbudowa czegoś niewłaściwego czyni nas przestępcami. Więc nie róbmy tego w żadnym razie. I pamiętajmy o tym, że powrót do rzeczy słabych i nędznych, którym kiedyś służyliśmy, może być bardzo niemądry. W drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, czytamy o pewnych ludziach, którzy po poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa uciekli od nieczystości świata. Drugi rozdział, werset 20. Ale potem znów nieuwikłani poddają im się. To ich koniec stał się gorszy od początków. I dalej apostoł tłumaczy, lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż po jej poznaniu odwrócić się od przekazanego im świętego przekazania. I mówi, spełniła się na nich prawdziwość przysłowia, pies wraca do swoich wymiocin oraz świnia po umyciu do tarzania się w błocie. Drastycznie ta sprawa jest postawiona, ale faktycznie gdybyśmy mieli powrócić do starych grzesznych nawyków, można powiedzieć, że przypominalibyśmy chociażby takiego psa, który powraca do swoich wymiocin. No dość drastyczny obraz, trzeba przyznać. I można powiedzieć, że jest po części zaczerpnięty z Księgi Przypowieści. 26 rozdział, werset 11. Jak pies powraca do swoich wymiocin, tak głupiec powtarza swoje głupstwa. No przykre to jest, jeśli stwierdzamy w naszym życiu, że mamy tendencję do powtarzania różnych głupstw, zwłaszcza jakichś poważniejszych grzechów. Nie wiem, czy nie przyznamy, że nieraz mamy taki trend w sobie, żeby pewne niemądre, niedobre rzeczy powtarzać. Może nas ciągnie do nich, może czujemy jakąś pokusę, ale drodzy, módlmy się o taką łaskę, żeby to pokonać. Świadomie zachowujmy dyscyplinę chrześcijańską, żeby nie odbudowywać tego, co kiedyś zburzyliśmy, żebyśmy nie wracali do tych starych grzechów. Dalej, pytanie. Czy żyjemy w wierze w Syna Bożego? Właśnie, wiara w Syna Bożego, życie tą wiarą pomoże nam nie odbudowywać tego, co kiedyś zburzyliśmy. Pomoże nam nie wracać do rzeczy słabych i nędznych, ale związać się jeszcze bliżej z Chrystusem i przez Chrystusa z Bogiem jako Ojcem. To jest bardzo ważne, żebyśmy mogli do siebie odnieść słowa, które tu Paweł mówi o sobie. Teraz zaś, żyjąc w ciele, żyję w wierze w Syna Bożego, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Czy tak żyjemy? Czy taką wiarą żyjemy? Bardzo ważne jest to, żeby prosić w tym czasie właśnie, gdy jesteśmy częściej w domach, o taką duchową odnowę, o umocnienie w wierze, częściej sięgać do Słowa Bożego, częściej się modlić. Jest tak wiele osób, które potrzebują modlitwy. Na pewno jest wiele potrzeb, ale też oddawać Panu Jezusowi i Bogu Ojcu chwałę. prosić o łaskę, żeby pokonać wszelkie pokusy, również pokusy odbudowania rzeczy, które nie były dobre, a które nas na nowo może kuszą czasami w naszym życiu. Więc prośmy o tę łaskę, o czuwanie nad nami, żeby Pan Jezus nas zachował w łasce i Bóg Ojciec. Prośmy o zachowania nas od ulegnięcia złemu. Słowo Boże mówi: i nie wódź nas na pokuszenie w starych przekładach modlitwy Ojcze Nasz, ale nowsze przekłady mówią: i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Więc to jest jeszcze bardziej zrozumiałe, aby Bóg nas zachował od ulegania złemu. Dzisiaj coraz bardziej popularna jest taka nauka, że niezależnie od wyznawanej religii, czy to religia chrześcijańska, czy to będzie hinduizm, czy judaizm, czy islam, niezależnie od wyznawanej religii, jeśli człowiek przestrzega sprawiedliwych zasad, ma wysoką etykę, to będzie zbawiony nawet niezależnie od Chrystusa, albo po prostu w jakiś taki umowny sposób, nawet nie znając Ewangelii, może być zbawiony. Ale gdyby tak było, że przez sprawiedliwość uczynków ludzkich człowiek może osiągnąć zbawienie sam z siebie, to czyż Chrystus nie przychodziłby na darmo? Przecież Jego ofiara i Jego dobra nowina, Ewangelia, ma zakres ogólnoświatowy. Ona dotyczy ludzi z Indii, dotyczy ludzi z Chin, dotyczy ludzi z każdej kultury, plemienia i języka, bo Chrystus umarł za wszystkich. Zakosztował śmierci za każdego. I właśnie prawdziwa sprawiedliwość, którą człowiek osiąga, osiąga ją dzięki Chrystusowi, Jego zbawczej śmierci. Dlatego taka pełnia zbawienia jest tylko z łaski Bożej w Chrystusie przez wiarę. I to jest jedyna droga. Czy zatem inni ludzie, Bóg się zmiłuje nad nimi, nad niektórymi innymi ludźmi, którzy jeszcze nie znają pełni Ewangelii, na przykład nad świadkami Jehowy, którzy jeszcze nie znają pełni Ewangelii i może błądzą, albo nad takimi niektórymi ludźmi z Kościoła katolickiego, którzy jeszcze nie rozumieją, nie pojmują Ewangelii, to zostawmy Chrystusowi. Chrystus oceni każdego człowieka w sposób sprawiedliwy i miłosierny. Natomiast nie można nam odejść od bardzo fundamentalnej prawdy wyrażonej tutaj w ostatnim wersecie drugiego rozdziału, że jeśli sprawiedliwość jest przez prawo, czy to przez prawo mojżeszowe, czy przez zasady etyczne jakiejkolwiek innej religii, nawet pokrywające się z prawem Bożym zawartym w Biblii, to jeśli ta sprawiedliwość może być osiągana przez ludzkie dokonania, to Chrystus tak naprawdę niepotrzebnie przychodził i umierał. Mesjasz dokonał dzieła, które jest zbyteczne, a jest to ogromną nieprawdą. Fundament naszego zbawienia jest w doskonałej ofierze Jezusa Chrystusa. To On zadośćuczynił za nasze grzechy i to w Nim jest dostęp do Boga, do tronu łaski. I dlatego musimy pamiętać też, że prawdziwe spełnianie prawa Bożego czy woli Bożej jest możliwe tylko w Duchu Świętym, który jest następstwem pojednania człowieka z Bogiem przez Chrystusa. Bo czytamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w wersecie 3 i 4. Co do niemocy prawa, w której nie domagało z powodu ciała, Bóg przez posłanie swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała oraz za grzech potępił grzech w ciele, aby słuszna norma prawa została wypełniona w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. A zatem słuszna norma prawa jest możliwa do spełnienia w nas dzięki Duchowi Świętemu, którego Chrystus zesłał od dnia Pięćdziesiątnicy i dalej, ale podstawą zesłania Ducha Świętego było to, że Chrystus przyszedł w podobieństwie grzesznego ciała, rozprawił się z grzechem na Golgocie, zmartwychwstał w wielkiej chwale i powrócił do Ojca i wtedy zesłał Ducha Bożego, który uzdalnia nas do prawego postępowania. O tym jeszcze list do Galacjan będzie mówił szerzej, w dalszym ciągu, ale na dzisiaj zapamiętajmy tę lekcję, I drodzy, pamiętajmy o tym. Sama znajomość Słowa Bożego nie gwarantuje dobrego postępowania. Niemądrze byłoby, gdybyśmy próbowali odbudować to, co kiedyś zburzyliśmy. Gdybyśmy próbowali wrócić do starych grzesznych nawyków. Starajmy się w tym trudnym czasie jeszcze bardziej zjednoczyć z Bogiem Ojcem, z Panem Jezusem. Żyjmy bardziej w wierze w Syna Bożego niż wcześniej. Wykorzystajmy ten czas na częstsze zaglądanie do Słowa Bożego. Nie traćmy wiele czasu na przesadne, zaznaczam przesadne, śledzenie wszystkich nowości, wszystkich różnych filmików, filmów, ponieważ naprawdę najwartościowszym pokarmem dla naszego umysłu i serca jest Słowo Boże. I dlatego pogłębiajmy naszą wiarę, drodzy, pamiętajmy, jak drogocenna jest ofiara naszego Pana. Serdecznie Was pozdrawiam, ja, moja żona Grażynka i synek Tymek. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Życzę Wam błogosławionego nadchodzącego tygodnia i opieki Bożej, ochrony Bożej w tym trudnym czasie, także mądrości od naszego Ojca w niebie, aby dał Wam przez Ducha Świętego, przez Słowo Boże mądrość i rozeznanie w tych trudnych czasach. A niech dobry Ojciec nasz, Jego Syn i Duch Święty będzie z Wami. Amen.